podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Jakuba Tylmana, pedagoga, nauczyciela przedszkola i przedmiotów artystycznych, ale także wykładowcę akademickiego, autora książek edukacyjnych dla dzieci, no i przede wszystkim twórcę nowoczesnych projektów edukacyjnych i nieszablonowych rozwiązań w edukacji. Jest pan inicjatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej Szkoły bez zadań domowych, no i też wielokrotnie został pan za swoje zaangażowanie i pasję, takie mam wrażenie, wyróżniony i nagrodzony, choćby nagrodą plebiscytu radiowej Czwórki Nieprzeciętni 2022. Tyle ode mnie na początek.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rzeczywiście jest pan pasjonatem edukacji.
Chyba tak, bo gdybym nie był pasjonatem, to nie stwarzyłoby mi przyjemności to wszystko, co robię razem z kolegami, koleżankami, uczniami, uczennicami w systemie polskiej edukacji, więc chyba ta pasja musi być jakby częścią mojego życia i pozwala mi trwać na tym okręcie.
No i też mimo różnych przeszkód, raf, bo przecież ten okręt płynie, zwany edukacją, na wzburzonym morzu, właściwie można powiedzieć, że edukacja to taki gorący kartofel. Od wielu lat borykamy się z różnymi problemami, bo ona po prostu stoi w miejscu. Oczywiście sporo się zmienia, bo zmienia się też technologia, ale tak naprawdę problem jest duży.
Zdecydowanie tak i on, mam wrażenie, że coraz bardziej może jest zburzony i gdzieś katastrofa jest bliska. Jeśli mówilibyśmy o tej edukacji i o tym, co się aktualnie w niej dzieje, najważniejsze jest to, co dzieje się gdzieś tam na dole tego, tam gdzie są wspaniali nauczyciele i nauczycielki, którzy mimo tego wszystkiego, co się dzieje, mają w sobie siłę, odwagę, mają w sobie właśnie tą determinację i tą pasję, by dalej z tymi uczniami, uczennicami działać, robić piękne rzeczy i to jeszcze w tej całej smutnej historii edukacji, która stoi w miejscu, a czasami robi 3 kroki wstecz, jest chyba najpiękniejsze, że to właśnie dzięki tym ludziom, którzy są na samym dole tego łańcucha, jeszcze się tyle fajnych rzeczy może dziać w szkole.
Rzeczywiście są takie inicjatywy oddolne. Słyszałam, że coraz częściej rodzice biorą sprawy w swoje ręce i edukacja domowa zaczyna rozwijać się coraz prężniej. Oczywiście jest już wiele przykładów i miejsc, gdzie rodziny decydują się uczyć swoje dzieci, ale podobno ta skala jest coraz większa. Jak pan myśli, z czego to wynika i czy to jest dobry kierunek?
Skala jest zdecydowanie coraz większa. Widać to we wszystkich polskich szkołach. Ilość dzieci, które w tą edukację domową przechodzą. Jest wiele organizacji, które pomaga rodzicom organizować ten system. Ja myślę, że to jest kwestia zawsze wyboru rodzica i tego, co on uważa dla swojego dziecka za najlepsze. Jeśli uważa, że ta forma edukacji domowej będzie najlepsza dla jego dziecka, tak najbardziej on ma prawo z niej korzystać i ma prawo realizować ją według wskazanego i wybranej przez siebie formy. Czy samodzielnie, czy z pomocą jakiejś organizacji, które to robi. Jest to na pewno trend, który od kilku lat jest wzrostowy. No, aktualnie dzieją się rzeczy, które próbują trochę tą edukację domową w kraju ograniczyć. Mam nadzieję, że to się nie uda i że rodzice będą cały czas mieli ten wybór i że nie będzie im on odbrany i będą mieli prawo decydować o tym, w jakiej formie uczą się ich dzieci i w jakiej formie do tej szkoły chodzą. Za to mocno trzymam kciuki i uważam, że jeśli rodzice są zadowoleni z tej formy i uczniowie korzystają z niej dużo bardziej niż ze systemowej szkoły, to jak najbardziej ona ma prawo być, ma prawo funkcjonować i rodzic ma prawo tego wyboru, tego, co jest najlepsze.
No właśnie, ale są też szkoły niepubliczne i takie szkoły, które mają zupełnie swój autorski program. Szkoły leśne, szkoły, które opierają się na filozofii Montessori, łączą też różne nurty. To są szkoły, w których nie ma ławek, albo te ławki są ustawione w taki sposób, żeby to była integracja, wspólnota. No odchodzi się od takiego klasycznego nauczania i też mam wrażenie, że takich inicjatyw jest coraz więcej. Czy pan ma jakieś swoje ulubione właśnie takie metody, szkoły, czy właśnie integracyjny sposób nauczania dzieci?
Ja uważam, że wszystko, co odchodzi od tego pruskiego, szablonowego systemu edukacji, w którym od lat tkwimy, jest na miarę, na wagę złota i należy o tym głośno mówić i wspierać je, a jeśli tylko są chętni, by z tego korzystać, to jest jeszcze piękniej, że coś takiego funkcjonuje i można by tu wymieniać, już pani wymieniła tych wiele form szkół, które rezygnują z wielu takich elementów, które mogłyby nam się wydawać, że one są obowiązkiem polskiej szkoły, a wcale nie są, bo mogą funkcjonować szkoły, w których nie ma ocen, mogą funkcjonować szkoły, które nie mają ławek, mogą funkcjonować szkoły, które nie mają zadań domowych.
No właśnie też będziemy o tym mówić, tak.
I to są dowody na to, że form tej edukacji może być bardzo wiele i najważniejsze jest, że one wszystkie są i rodzic ma prawo wyboru, ale ja chciałbym, żeby ich było więcej i żeby to właśnie te publiczne, systemowe szkoły chwytały te działania, podejmowały się tych nieszablonowych wyzwań w swoich placówkach, żeby stwarzać takie miejsca bardzo przyjazne, gdzie uczeń i uczennice będą chodzić do szkoły z radością, z przyjaźnią, kiedy ona nie będzie im się kojarzyła ze smutnym obowiązkiem, kiedy to czeka na nich kolejny sprawdzian, kartkówka, jedynka, brak zadania domowego, czy być może pójście do odpowiedzi, bo dziś polska szkoła przetwarza bardzo wielu stresów, zupełnie niepotrzebnych frustracji, a można ją tak przemodelować i tak zorganizować, jak robi to wiele polskich szkół, aby pozbyć się tego i aby sprawić, że wszyscy będą w tej szkole szczęśliwsi. Od nauczycieli, po uczniów i rodziców oczywiście.
Sprzeczności w polskiej szkole jest dużo, ale na przykład sprawa liczby godzin w porównaniu z innymi krajami europejskimi mamy mniejszą liczbę godzin, tymczasem uczniowie są przeciążeni i zmęczeni nauką. Skąd się bierze ten problem? Mniej godzin, większe zmęczenie.
Myślę, że zdecydowanie od przepakowanego programu, który należy zrealizować w tych ilościach godzin, od treści materiałów oraz od form i metod, wobec których się uczymy i wobec których oczekujemy od ucznia, bo jeśli nie stosujemy jakichś takich nowoczesnych form edukacji, gdzie uczymy się przez doświadczanie, gdzie sięgamy po narzędzia, które pozwalają uczniowi przeżywać ten proces uczenia się w zupełnie inaczej, staje się ciekawszy, on mniej obciąża, jest łatwiejszy, wtedy nie mielibyśmy tego problemu, ale kiedy żyjemy w tym systemie, którym od lat tkwimy, czyli zeszyt, książka, podyktowane, zapisane i tak przez kilka godzin dziennie, a potem jeszcze drugie tyle w domu, no to jesteśmy przemęczeni, sfrustrowani, obciążeni. Nie chce nam się chodzić do szkoły i nie kojarzy nam się to z niczym dobrym.
Szkoła po może prostu się kojarzyć z miłym miejscem, pana zdaniem?
Oczywiście, że tak i bardzo bym chciał, żeby było jeszcze więcej takich szkół. A to wszystko zależy od nas, ludzi, którzy tam są, bo tu my tworzymy to miejsce i niezależnie od tego, co nam będą kazać robić do góry, to my możemy to tak przemodelować, tak zrobić, żeby dzieci, młodzież była szczęśliwa.
No właśnie, pan ma duży rozstrzał w swojej pracy, bo jest pan z jednej strony nauczycielem przedszkola, ale też wykładowcą akademickim. Jak to się sprawdza, takie łączenie? To są zupełnie dwie różne grupy, dorośli ludzie i małe dzieci.
Ja zaczynałem swoją karierę od przedszkola i tam przez wiele lat pracowałem z dziećmi. Teraz aktualnie pracuję w szkole podstawowej z trochę starszymi dziećmi. A najbardziej teraz moja, że tak powiem, droga zawodowa ukierunkowana jest w kształceniu dzieci, uchodźców, obywateli i obywatelek Ukrainy, bo z nimi mam najwięcej zajęć, po wykładowca akademickiego, gdzie właśnie tłumaczę nauczycielom i pokazuję im, jak fajny, kolorowy sposób możemy tą szkołę pokolorować, tak aby ona była przyjazna, aby dzieci chodziły do niej szczęśliwie, aby się uczyły i były w tym procesie uczenia się, żeby zdobywały tą wiedzę i same ją odkrywały, jednocześnie próbując robić wszystko, by były przy tym szczęśliwe, by nie były sfrustrowane, by miały motywację do tego, do tej szkoły chodzić, a nie tylko szary obowiązek dnia codziennego.
Czy nauczyciele są chętni do zmian?
Tak, bardzo. I to jest bardzo budujące, że nauczyciele bardzo chcą na moich szkoleniach czy konferencjach, na których jestem zapraszany, tych nauczycieli jest bardzo dużo. Oni się dopytują, oni chcą zmieniać polską szkołę i to jest naprawdę budujące.
A w jakim kierunku chcą zmieniać polską szkołę?
By była przyjazna uczniom. Chcą rezygnować z zadań domowych. Rozważają szkoły bez ocen. Szukają form i metod pracy, aby uczniowie efektywniej uczyli się. Więc to są takie metody, które sprzyjają temu, by szkoła była miejscem przyjaznym. Nareszcie.
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście jest światełko w tunelu, skoro coraz więcej ludzi bierze sprawę w swoje ręce. Jest pan, jak powiedziałam na początku, inicjatorem ogólnopolskiej kampanii społecznej Szkoły bez zadań domowych. Kiedy to się zaczęło i skąd ten pomysł? Ku uciesze pewnie całej rzeszy młodych ludzi, którzy muszą się uczyć.
To już dobrych kilka lat, jakby wypracowaliśmy model szkoły, która ogranicza zadania domowe, która racjonalizuje zadania domowe. I powiem tak, u nas zrezygnowaliśmy z tych codziennych obowiązkowych zadań domowych. Zostały zadania dla chętnych, te, którzy chcą je robić na ocenę, jeśli będą tylko chcieli ją uzyskać po sprawdzeniu tej pracy, oraz takie długoterminowe, na które uczeń ma 2 tygodnie bądź 3 kiedy otrzymuje taki zestaw zadań i wykonuje je wtedy, kiedy ma czas, ochotę, siły, a nie takie codzienne, które stwarzały, że poza codzienną nauką na bieżące sprawdziane kolejnych kilka godzin musiał spędzać na robieniu zadań domowych. I to powodowało frustrację nie tylko uczniów, ale również rodziców, bo oni zaganiali dzieci do pracy, dzieci były zmęczone, nie chciały i to powodowało jeszcze konflikty w domu. Dzieci mają swoje potrzeby, mają mieć czas na realizację własnych marzeń, pasji, zainteresowań, udział w zajęciach, które będą rozwijały ich zainteresowania. Być może chcemy mieć czas na wyjście z kolegami, z koleżankami, do rodziny, do babci. Kiedy były niewolnikami polskiej szkoły, bo tak trzeba to nazwać, kiedy po kilku godzinach spędzonych w szkole wracały po to, aby kilka godzin siedzieć przy zadaniach domowych, nie mieli na to czasu. I ja cieszę się, że od kilku lat u nas już tego nie ma i tego niewolnictwa nie ma i to naprawdę sprawiło, że pracujemy z innymi dziećmi, z innymi w sensie szczęśliwszymi, takie, które nie są zdołowane tym, że boją się tego, że dostaną jedynkę, bo czegoś nie zrobiły, że muszą to szybko odpisać na kolanie, bo tak też bywało i nie ma się co czarować, że zadania domowe ci, którzy chcieli, robili, ci, którzy nie, radzili sobie w bardziej kreatywny sposób, by je po prostu mieć. Więc wymodelowaliśmy i ja się cieszę, że coraz więcej szkół właśnie racjonalizuje tą ilość prac domowych, robi to w sposób mądry i czuję to, że ten dobrostan ucznia w szkole jest ważne.
Ale powiedział pan, wymodelowaliśmy, czyli jakaś grupa, tak? Część szkół, która zrezygnowała z zadań domowych.
Nie, bo to wymodelowaliśmy my w środku, bo to nie jest łatwy proces. Proces to był proces zmiany, na który musieli być gotowi wszyscy, nauczyciele, rodzice, uczniowie, więc na początku, kiedy wprowadzaliśmy to, wyglądało to inaczej, rezygnowaliśmy ze wszystkich zadań, potem sięgaliśmy po te dla chętnych, potem wypracowaliśmy model tych długoterminowych, czyli modelowaliśmy, który system będzie najlepszy dla wszystkich stron, tak aby było to przyjemne. I żeby ta szkoła po prostu spełniała oczekiwania wszystkich ich stron. I ten system udało nam się wymodelować u nas wewnątrz. I teraz te dobre praktyki przekazujemy, bo tych szkół jest naprawdę wiele w Polsce, które zebrały się za racjonalizację prac domowych. Zrobiły to w różny sposób, ale najważniejsze, że zrobiły to w sposób, który pozwala uczniom i uczennicom mieć ten czas wolny po lekcjach.
No dobrze, mówi pan my, czyli co, jest jakieś grono ludzi, tak, społeczników? Czy to...
Tak, no to w tym systemie nic samemu się nie zrobi. To musi być wiele osób, które chce tej zmiany i jasne, byli ci, którzy bardzo jej chcieli, byli ci, którzy musieli się do tego przekonać, ale najważniejsze, że się przekonali i że uwierzyli w to, że może być polska szkoła, mimo że trudno nam sobie to dziś wielu z państwa wyobrazić, która nie zadaje codziennych prac domowych i może wcale nie mieć gorszych wyników w nauce, bo przecież badania PISA już w 2012 roku, jak dobrze pamiętam, pokazały nam to, że w szkole podstawowej zadania domowe absolutnie nie odzwierciedlają wyników w nauce. Więc to są słowa, które powinny, że tak powiem, zamknąć usta tym, którzy mówią tak, nie będziemy zadawać zadań domowych, będziemy mieli w cudzysłowie głupsze dzieci, bo czegoś nie zrobią. Absolutnie tak nie jest.
No właśnie, czy mają państwo już jakieś potwierdzenie tego, że to dobry kierunek, że odciążenie dzieci w domu?
Oczywiście, no od lat pracujemy, ewaluujemy i widzimy to, że można przemodelować ten system i te zadania zamiast zadawać do domu, robić je na lekcji, bo się nie sprawdza wtedy tych prac domowych, czas się zaoszczędza, a że naprawdę to jest kwestia dobrej organizacji.
A nie wygody czasami nauczyciela, który...
No kiedyś być może można było to tak nazwać. Nie nazwałbym może nawet tego wygodą, a nauczeniem, przyzwyczajeniem, systemem, w którym się od lat tkwiło. Nie wyobrażamy sobie innego modelu jak szkoła, po której się wraca i robi się coś w domu, tak? Trzeba odkreślić to, co było i zacząć wszystko od nowa właśnie wprowadzając tą zmianę. I zobaczycie wtedy państwo i to też rodzice przede wszystkim, którzy muszą tej zmiany chcieć, bo to w waszych rękach los waszych dzieci. Jeśli wy pójdziecie do swojej szkoły i będziecie o tym głośno mówić, to te szkoły będą te zmiany dla was wprowadzać. Tylko miejcie w sobie tam odwagę, siłę, aby walczyć o dobro waszych dzieci i o dobro waszych rodzin.
Zwłaszcza, że to nie jest ustawowo zapisane, że dzieci
oczywiście
muszą w domu odrabiać
ocena zadania
domowe.
Domowego nie jest nigdzie zapisana. Jeśli ktoś dostaje ocenę z zadania domowego, z którą się nie zgadza, ma prawo odmówić tej oceny, bo nauczyciel nie ma prawa tej oceny mu wpisać, bo w Polsce nie unormowano zadań domowych i nie zapisano ich nigdzie jako coś, co podlega ocenie.
A co pan myśli na zakończenie naszej rozmowy o ocenie z zachowania? To też jest dla mnie dość kontrowersyjne podejście, bo jednak dzieci są tak różne, mają różne temperamenty, a często taka ocena z zachowania, no, waży potem na świadectwie.
Tak, ocenę zachowania trzeba poszukać dobrego sposobu. To jest szalenie trudne, bo są systemy punktowe, są systemy opisowe. Ja uważam, że tylko bycie z tymi dziećmi, uczniami, uczennicami, obserwacja ich w czasie całego procesu nazywanego edukacją jest najlepszą formą, kiedy my możemy go jako nauczyciele ocenić, bo żadne punkty, żadne opisy nie będą w stanie odzwierciedlić tego, kto jakim jest człowiekiem.
No więc właśnie o to chodzi, bo to jest wartościowanie ludzi, tak? Ten jest wzorowy, a ten jest na przykład tylko dobry.
I ta relacja, którą powinniśmy zbudować z uczniem, uczennicą, to nam najlepszą ocenę tego, kto w jaki sposób się zachowuje i na jaką ocenę zasługuje. Bo czasami naprawdę szalenie trudno jest wbić się w ten system punktowy, aby osiągnąć tą ocenę, mimo tego, że jesteście cudnym, wspaniałym człowiekiem. Więc to są systemy, które również potrzebują zmiany, tylko pytanie jakiej zmiany i w jaki sposób zrobić to tak, aby nie krzywdzić tą oceną drugiego człowieka.
No tak, tak nad tym pewnie pracują specjaliści i pasjonaci, tacy jak pan, jest was coraz więcej. Z tego należy się cieszyć, być może będzie taki moment, że będziemy mówić same dobre rzeczy o polskiej edukacji. Zresztą to nie jest problem tylko Polski, myślę, że wielu krajów, ale no, nasze podwórko jest najważniejsze. Jakub Tylman, pedagog, pasjonat nauczania, twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych i nieszablonowych rozwiązań, choćby właśnie kampanii Szkoły bez zadań domowych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.